Witold Polkowski, specjalista prawa pracy.
Dzień dobry. Bardzo często prawo nierówno nas traktuje, a co najgorsze jest to, że my się jakoś tak z tym zgadzamy. My traktujemy to jako normalne. My nie widzimy tutaj żadnej nieprawidłowości.
Jest stosowany przepis.
Do emerytur, bo ZUS ostatnio podał dane, jak wyglądają nasze emerytury po podwyżce, jak będą wyglądały za rok, za dwa, za 15. Nie chcę denerwować naszych słuchaczy, bo te dane są brutto podawane, ale średnia emerytura...
Nie napawają optymizmem.
Średnia emerytura to jest 3700, emerytura kobiet to jest 3200, emerytura mężczyzn to 4700. Jeżeli weźmiemy tę emeryturę kobiet 3200, to tak naprawdę to jest jakieś 2800, 2700 z kawałkiem na rękę. W związku z tym nie są to wysokie kwoty nawet po rewaloryzacji. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz i sobie uzmysłowić, że jeżeli inflacja była w zeszłym roku, to emerytury zostały podniesione w tym roku. Czyli emeryci w zeszłym roku już zwiększone ceny na rynku wydawali ze swoich mniejszych emerytur, a dopiero teraz mają te emerytury większe. Czyli emeryci są rok spóźnieni, jak gdyby, w stosunku do inflacji i do wzrostu cen. Tutaj ja myślę, że taki system jest. Dobrze, że im w ogóle ktoś da jakieś podwyżki, bo mogło być jeszcze w ogóle gorzej.
No to im też trzynastki, czternastki.
Są trzynastki, są czternastki, przy czym ludziom się trzynastka i czternastka kojarzy z wysokością ich pensji, a tak naprawdę to jest tysiąc kilkaset złotych, które dostają, bo tyle wynosi najniższa emerytura i nie patrząc na to, ile on ma emerytury, nawet jeżeli ktoś ma te 2700 na rękę, to nie dostanie 2700 na rękę, tylko 1400.
1400, a potem złotówka do złotówki, jak się przekracza pewne kwoty, więc to jest pomniejsze. No, nie ma optymizmu. To nie
Jeżeli
jest...
się przyjrzymy, ile to jest ludzi w takiej sytuacji, to po czternastkach, która jest wypłacana tylko do wysokości właśnie średniej emerytury, wiemy, że około 6 milionów, nie znam dokładnie tych cyfr, ale około 6 milionów ludzi ma tą emeryturę, która pozwala na wypłatę pełnej czternastki, czyli ma tą emeryturę w granicach 2700 i mniej na rękę, żeby było jasne. Do tego jakieś 2 miliony ludzi, którzy mają tę emeryturę w pobliżu i będą to tracić z tej czternastki złotówki, którą przekraczają, czyli około 8 milionów ludzi ma tą emeryturę na poziomie 2700, 2800, 3200 w tych granicach, jeśli chodzi o emeryturę. Nie są to kokosy, jeżeli weźmiemy sobie ceny na rynku wszystkich towarów. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić bardziej o dyskryminacji nie emerytów jako całej grupy, tylko w ramach emerytur, jak już powiedziałem wcześniej, średnia emerytura kobiet jest zdecydowanie mniejsza niż średnia emerytura mężczyzn.
ZUS powiedziała, że to jest dyskryminacja.
Nie wiem, czy to jest dyskryminacja. To jest nierówne traktowanie. ZUS podaje w swoich wszelkich materiałach, że ta luka między mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o wysokość emerytury, to jest 1500 zł brutto. I niestety, tak jak podaje ZUS, pokazując, jak będzie wyglądała średnia i emerytura w okresie najbliższych 15 lat, ta luka rośnie do tego stopnia, że za 4 lata ta luka to już będzie 2000 zł, a nie 1500, tak jak jest teraz.
No, myślę, że to są liczby, które przemawiają tak naprawdę do człowieka, bo te miesięczne wypłaty, no to tak jak zrobieniem tych zakupów, tak? No, jeżeli coś drożeje o złotówkę, powiedzmy, nie odczuwamy tego tak bardzo, ale jeżeli dodamy sobie tę złotówkę, którą wydajemy więcej każdego dnia, no to skala jakby robi
się... Ja słyszałem, że koleżanka moja tankuje zawsze za 50 zł, w związku z tym żadna cena nie podskoczyła, o czym my w ogóle mówimy.
No,
można i tak, prawda?
Proszę bardzo, także, tego nie słyszałam.
Można i tak, także nie ma tutaj problemu, można tak podchodzić do
wzrostu. Ale przejeżdża tyle samo za to 50 zł?
Niekoniecznie, ale tankuje za tyle samo, w związku z tym żadna cena dla niej nie podskoczyła.
No nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło, w związku z tym nie ma problemu.
No tak, można tak.
Problemem jest chyba to, że się rozwarstwia ta emerytura, że te emerytury kobiet są niskie albo bardzo niskie. Trzeba wziąć pod uwagę, że kobieta odchodzi 5 lat wcześniej na emeryturę. Ja pomijam, czy to uprawnienie, które jest dane kobietom, a nie mężczyznom, te 5 lat wcześniej na emeryturę jest zgodne z konstytucją, bo tutaj zdania prawników są podzielone
ale, są, tak.
Ale większość mówi, że różnicowanie uprawnień ze względu na płeć nie jest zgodne z konstytucją, w związku z tym no mamy taki stan prawny, jaki mamy. Myśmy się z tym dawno pogodzili, ba nawet żeśmy się nie chcieli pogodzić z podwyżką emerytur, którą tam jakiś tam rząd do tyłu nam zafundował, z podwyżką wieku emerytalnego.
Wieku emerytalnego, tak.
Ale godzimy się z tym, że kobiety odchodzą 5 lat wcześniej i mają niskie albo bardzo niskie emerytury, to jakoś tak się godzimy.
No dobrze, a z czego to wynika? Jakbyśmy
Z lat pracy.
No właśnie.
Proste, jasne. Jeżeli ktoś zaczął pracę w wieku lat 20 i dopracował do 60, to ma 40 lat pracy. Jak dopracował do 65, to ma 45 lat pracy. Te 5 lat ostatnie powoduje bardzo duży wzrost. I to jest między innymi wzrost właśnie tej emerytury, wzrost płac i tak dalej. Bo tak to wygląda z punktu widzenia ekonomicznego. Ja myślę, że władza nasza, zresztą próbuje władza i obecna i poprzednia, próbuje zrobić jakieś mechanizmy, żeby zachęcić kobiety do nieprzechodzenia na emeryturę w wieku lat 60. pięciu, tylko namawia się je do zostania właśnie w firmie, do pracy dalej, mają wtedy lepszy układ podatkowy, mają lepszy układ później wyliczania emerytury
tak.
I tam są jakieś tam zachęty ekonomiczne, ale one niestety nie są rozpropagowane wśród tych, którzy mają tą szansę wyjścia z życia zawodowego i one o tym nie wiedzą, te osoby o tym nie wiedzą. W związku z tym brak jest informacji skierowanej bezpośrednio do tych osób, jakieś takie celowane, jakiegoś takiego pisma. Mnie ZUS przysyła od czasu do czasu jakieś pismo, które jest na trzech stronach propagandy. Czytam cyfrę, która tam jest napisana.
No
i okazało się, że dostałem jakąś trzynastkę, która wynosiła 1200 zł, którą 3 miesiące wcześniej już dostałem, zapomniałem,
no tak,
wydałem.
Bo one idą z urzędu.
Ale ZUS później mi przysłał pismo, żeby mi o tym przypomnieć, jaki to ZUS jest wspaniały, bo mi ją
wysłał. Trzeba podziękować.
I trzeba tam chyba nie ma na końcu, żeby podziękować. Nie ma komu nawet podziękować. Ja zawsze dziękuję pracownikom ZUS-u, bo to jest olbrzymia robota, wysłać tyle emerytur do ludzi. I te przelewy są zawsze na czas, te przelewy są zawsze zgodne z decyzjami.
Tak,
a
one
to nie
są...
ZUS decyduje tak naprawdę o wysokości, tylko politycy, których myśmy sami sobie wybrali i którzy to politycy tworzą prawo, a ZUS je tylko wykonuje.
No tak, oni dostają polecenie dyrektywy odgórnej,
tak,
nie ma dyskusji.
No nie, mają przepisy. Kiedyś posłów, którzy przynosili złe wiadomości, się ścinało. ZUS jest takim posłem, ale nikt nie ma zamiaru ścinać pracowników ZUS-u, w związku z tym nie jest tak źle, ale te emerytury, które przychodzą, wynikają ze stanu prawnego.
Ale ZUS przynosi też dobre informacje, co niektórym.
Tak, na pewno. Na pewno jest dobrą informacją, że co miesiąc przyjdzie emerytura do kogoś.
Albo
to jest
14.
dobra informacja, bo
znam, za chwilę te 14 we wrześniu.
Znam systemy w różnych krajach i tam nie zawsze tak jest, że co miesiąc się dostaje emeryturę. Jeżeli pojedziemy gdzieś do Azji, to zobaczymy, że system emerytalny chyba w Tajlandii jest oparty na emeryturach kapitałowych i to dopiero od kilku lat. A wcześniej to było oparte na relacjach rodzinnych i to rodzina musi utrzymać swoich seniorów i koniec. I tam nie ma zmiłuj się, to cała Azja tak żyje. W związku z tym to nie inaczej wygląda. Ktoś nie ma rodziny, nie ma prawa do życia. No i koniec. To jest,
nie ma z czego żyć.
Nie ma z czego żyć i już. Ale wróćmy do tego nierównego traktowania. Myśmy się również pogodzili w pracy, w stosunkach pracy z takim trochę nierównym traktowaniem, czy dyskryminacją nawet.
Dziękuję.
Bo popatrzmy na to z punktu widzenia mojego takiego zewnętrznego, który patrzy zupełnie obiektywnie. Mhm. Wchodzę do firmy, pytam się, jak są organizowane szkolenia w firmie. No szkolenia są dla 40-latków, te szkolenia doskonalące. Możemy sfinansować komuś, prawda, studia podyplomowe, MBA-a albo coś jeszcze, prawda? No ale jak mi ktoś przyjdzie w wieku tuż przedemerytalnym, poprosi, żeby mu sfinansować MBA-a, to go obśmieją. Bo już nie inwestuje się w ludzi, którzy są bezpośrednio przed emeryturą. To jest takie normalne, że nikt nie traktuje tego jako jakąkolwiek dyskryminację.
No właśnie.
Nie wysyła się tych ludzi na szkolenia takie zwykłe. Nie jeżdżą.
Czyli
ja bym
powiedziała, że to jest zgodnie z myślą, pacjent rokuje albo nie. No
pacjent
nie ma z niego
rokuje,
pożytku.
Ale,
no nie rokuje.
Ale
no już,
starsi ludzie,
podejście.
Seniorzy, którzy są w pracy, mają bardzo duże doświadczenie.
Ale ja nie o tym mówię, bo ja się z panem zgadzam. Absolutnie. Ja też uważam, że
A skąd wiadomo, co ja chciałem powiedzieć?
No jak? Chciał pan powiedzieć, panie Witoldzie, na pewno to, że starszy człowiek, który ma większe doświadczenie, tak, jest ileś lat na rynku, jest zdecydowanie cenniejszym pracownikiem niż ten, który zaczyna pracę.
Tak, to od tego chciałem zacząć.
No dziękuję.
No nie rozumiemy. Będę mówił, że się nie zgadzam, nie jestem samobójcą. W związku z tym nie jest tak najgorzej. No nie, ale w tych ludzi też trzeba inwestować, bo oni
pełna
powinni
zgoda.
Mieć odświeżaną tą wiedzę, którą mają, a w połączeniu z doświadczeniem dopiero to daje ten konglomerat taki, który pracodawca jest przydatny. Natomiast rzeczywiście...
Znaczy ja znam firmy, żeby nie było też, żebyśmy tu mieli jasność takie, w których ceni się tego pracownika, który wiele lat pracuje w firmie i znają od podszewki. Ja nawet słyszałam, czy wyczytałam gdzieś w mediach społecznościowych, taka była historia, że dygresję szybko zrobię, że właśnie przyszedł nowy menadżer do firmy, która produkuje drobne części techniczne, bardzo specjalistyczne i wąskie mają swoje zadania. No i on zaczął od tego, ten nowy menadżer, że przyszedł i powiedział, a tego starca to proszę zwolnić, bo on mnie irytuje. No to odszedł ten starzec, zanim odeszło 15 innych osób, wysokich specjalistów, bo uznali, że jak zakładać firmę, coś musiał robić, taką podjął decyzję, to tylko z nim, bo nikt takiej wiedzy jak on nie ma. Więc ja myślę, że szanowanie tego pracownika, który ma doświadczenie i poświęcił lata w firmie, jest absolutnie...
Świadczy o klasie firmy, teraz ja wejdę w słowo.
Dobrze.
Natomiast ja chcę tylko pokazać, że my wyrażamy jakieś takie przyzwolenie społeczne na nierówne traktowanie, bo dla załogi to jest już normalne, że się nie inwestuje w szkolenia ludzi starszych. Ale chcę jeszcze pokazać jedną rzecz, która też jest normalna dla wszystkich. Rozwarstwienie między płacą kobiet i płacą mężczyzn, czyli nie o emeryturach mówimy, które to zafundowali nam politycy, bo takie stworzyli przepisy, ale już konkretna praktyka w zakładach pracy też odbiega mocno. Znalazłem kiedyś raport, który mówił nawet o 20% rozbieżności między płacą na tym samym stanowisku, z tym samym stażem pracy dla kobiety i dla mężczyzn. I to zaczyna być niepokojące, bo jest to polityka nie tylko nasza i naszego kraju. No okazuje się, że w innych krajach jest podobnie, nawet tych dużo wyżej rozwiniętych niż nasz kraj. W związku z tym coś z tym trzeba zrobić. Robienie parytetów, robienie na siłę czegoś, że na siłę zrobimy, że musi być 30% kobiet w zarządach jakichś związków sportowych albo coś jeszcze, to tylko pokazuje, że kobiety są za słabe, żeby się przebić tam do zarządu. To jest taka niedźwiedzia przysługa trochę. W związku z tym nie tędy droga, nie droga w administracyjnych sprawach, tylko droga stworzenia mechanizmów, które będą preferowały wiedzę i doświadczenie, a nie płeć.
No, czy to się da? To ja myślę, że się zapytać, da. Czy to się da?
Dorośniemy do tego, ale chcę jeszcze jedną rzecz pokazać, jeśli chodzi o nierówne traktowanie w pracy. My bardzo często nierówno traktujemy ludzi ze względu na umowę o pracę i dopóki ja to mówię, to takie wielkie oczy widzę, jak to ze względu na umowę o pracę, rodzaj umowy o pracę, my nierówno traktujemy ludzi. A no, proszę mi pokazać firmę, która ma fundusz socjalny i udzieli pożyczki z funduszu socjalnego kogoś, kto jest na okresie próbnym. Ma umowę o pracę, ale na okres próbny. Prawda? No to wszyscy mówią, niech sobie dopracuje do tej umowy o pracę na stałe, no nie? Bo na czas określony to też jeszcze nie dajemy pożyczek i dopiero wtedy, jak już będzie na stałe,
to jeszcze cywilnoprawne dochodzą, które tak firmy lubią bardzo.
My to mamy zapisane bardzo często w regulaminach podziału funduszu socjalnego, gdzie ci, co uchwalali regulamin, uznawali, że to jest normalne. Prawnicy, którzy czytali albo nie czytali ten regulamin, prawda, i pisali, że jest zgodny z prawem, też uważali to za normalne. No bo przecież on odejdzie i nie spłaci. Tak? No to coś tu będzie nie tak. Nie, to nie jest normalne. Jeżeli mam umowę o pracę i na moją osobę jest tworzony odpis na fundusz socjalny, to mam takie same prawo, jak każdy inny na umowie o pracę. Czy umowa cywilnoprawna jest troszeczkę inaczej, bo tam rzeczywiście przepisy jeszcze nie nadążają z życiem i w niektórych miejscach już są te prawa zrównane, a w niektórych jeszcze nie jest to takie proste.
No nie.
Ale te regulaminy funduszu socjalnego pokazują mi dyskryminację. I może na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, że przy dyskryminacji można to oddać do sądu jako dyskryminację pośrednią, jeżeli taki regulamin, prawda, mi czegoś zabrania i minimalne odszkodowanie, które mi sąd zasądzi, jest równe minimalnej płacy. Ja się spotkałem z sytuacją, kiedy pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej dostawali dodatek za pracę w nocy, liczony od płacy minimalnej, czyli taka, jak jest gwarancja kodeksowa, a ci sami pracownicy zatrudnieni w tej samej firmie, na tym samym wydziale, ale przez tego pracodawcę, u którego była praca tymczasowa świadczona, mieli dodatek od swojej pensji. Pracownicy doszli do wniosku po kilku miesiącach pracy, że coś jest nie tak. I wprawdzie wystąpili o wypłatę im tego dodatku, firma im odmówiła, uznając, że to jest zupełnie inny pracodawca, od Agencja Pracy Tymczasowej. Tego dodatku wyszło 40 czy 50 zł różnicy. W związku z tym ci pracownicy poszli do sądu i oskarżyli swojego pracodawcę o dyskryminację. Minimalne odszkodowanie, minimalna płaca, czyli na dzień dzisiejszy 4300, prawda? A nie te 40 zł, które oni by tak naprawdę dostali. Co zrobiła firma? Firma bardzo szybko zawarła ugody ze wszystkimi pracownikami, którzy się odwołali do sądu, wypłacając im zresztą to, co oni chcieli, żeby było jasne, te 4000 zł. Zmieniła sobie regulamin, bo jakby się wszyscy dowiedzieli o tym, że to można do sądu i tak zrobić, a to było parę tysięcy ludzi, to firma by straciła dużo, dużo więcej.
No zdecydowanie.
Ale popatrzmy na to w ten sposób. Ta dyskryminacja, nawet którą dajemy przyzwolenie właśnie poprzez regulaminy wynagradzania czy regulaminy socjalne, może powodować, że ten bardziej świadomy pracownik pójdzie do sądu, bo dyskryminacja jest u nas nietolerowana w sensie prawnym.
No tak, tylko no, chcieć to móc oczywiście i to pełna zgoda. Jeżeli rzeczywiście do człowieka dotrze, że jest dyskryminowany, ma w sobie tyle siły i odwagi, żeby iść do sądu, no bo niestety ciągle jeszcze niezmiennie w naszym kraju ostatnie słowo należy do pracodawcy, panie Witoldzie.
Tak, znaczy no, tak jak do ZUS-u, prawda, tak jak do parlamentu, który nam ustala zasady, które ZUS musi przestrzegać, niezależnie od tego, czy je pochwala, czy nie pochwala i tak dalej, i tak dalej. Tak pracodawca ma ostatnie słowo, ale pamiętajmy również, że spora część ludzi, szczególnie młodych, jest bardziej mobilna niż ci ludzie starsi.
Znaczy nawet tym, nie jest mobilna, oni pracę, mają więcej odwagi przede wszystkim.
Mają więcej odwagi, mają mniejsze...
Nie przywiązują
wiedzą
się.
O tym, że nie przywiązują się do miejsca, tak. Wiedzą o tym, że pojechać z Wybrzeża do Warszawy to nie jest taki wielki problem.
Absolutnie.
prawda, pojechać gdzieś do Londynu, to można raz na tydzień przyjechać.
Czy wyjechać za granicę.
Prawda, wyjechać za granicę albo gdzieś tam pracować w Irlandii, można sobie co tydzień tu przylecieć, prawda, i być na sobotę, niedzielę ze swoimi rodzicami. To nie jest tak daleko i w związku z tym nie są tak mocno przywiązani do negatywnych zachowań pracodawcy, z którym wiedzą, że coś jest nie tak, ale są wskazani na niego. Nie. I pracodawcy też już o tym wiedzą, że to trochę działa inaczej.
No, ja myślę, że to, co musi się zmienić, to przede wszystkim myślenie tego pokolenia 40+, właśnie, do emerytów włącznie, bo to jest ciągle pokolenie, które uczone było tego, żeby siedzieć cicho, pracuj.
Tam jeszcze było młodzieżki, z tego co ja pamiętam, tak, ale to było dawniej.
To było dawniej.
To było dawniej, ale idea jest ta sama. W związku z tym się cicho, prawda, i zgadzaj się z tym, co masz, nie walcz o tym, nawet jeżeli to jest dla ciebie krzywdzące. Nie, tak nie można. Po to mamy prawo pracy, które ma preferować słabych w stosunku do mocnych, jakim jest pracodawca, ma im gwarantować pewne prawa. Jeżeli pracodawca nie zna albo nie chce ich stosować, to mamy odpowiednie instytucje, które go tego nauczą.
I myślę, że gdzieś tu postawimy kropkę, drodzy Państwo. To myślenie zmieniajcie, naprawdę. Świat do Was należy. A pracodawcy, traktujcie swoich pracowników przyzwoicie. Po prostu. Witold Polkowski, Anna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.